Ciekawi świata.
I zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz w miejsce, które bardzo często znamy czy z opowieści osób, które już tam były, albo też z obrazów tych perfekcyjnych, błyszczących, niemal nierealnych. Dubaj, często oglądany na zdjęciach i filmach jako miasto cudów techniki, najwyższych wieżowców, sztucznych wysp i luksusu dostępnego na wyciągnięcie ręki. Rzadziej jednak słyszymy o tym, jak wygląda codzienne życie poza tym folderem reklamowym. Jaką cenę zapłacili rdzenni mieszkańcy za błyskawiczną modernizację? No i pytanie, czy w mieście, w którym większość stanowią jednak przyjezdni, w ogóle można mówić o wspólnej tożsamości? I o tym między innymi opowiada książka Dubaj, miasto innych ludzi, autorstwa Anny Dudzińskiej, dziennikarki radiowej Trójki, która przez 4 lata mieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z autorką rozmawiała Gosia Michalska.
Na miejscu okazało się, że to jest wspaniałe miejsce też dla dziennikarza. Dla dziennikarki, która może wnikliwie obserwować to życie, miejsce, w którym, proszę sobie wyobrazić, jest 10 Emiratczyków i jeden z tej 10 to jest prawdziwy Emiratczyk. Bo reszta to są ludzie skądś. To są głównie mieszkańcy, bo to jest największa mniejszość, chociaż tak naprawdę ona jest większością, Indusi z Indii, którzy tam pracują, ale też ludzie po prostu i oczywiście z Zachodu, i z Europy, i z Australii, i ze Stanów Zjednoczonych. No ale przede wszystkim, jeśli myślimy o tej takiej taniej sile roboczej, jak to się nazywa, no to są to Filipińczycy, przyjezdni z Afryki, którzy szukają lepszego świata, mieszkańcy Pakistanu, ich jest pełno na ulicach i to ich właśnie widać, a nie do końca tych Emiratczyków.
Mówi się, że Dubaj jest państwem przyszłości, że jest państwem, gdzie jest ogrom drapaczy chmur, które może przyćmiły niektóre rzeczy.
Na pewno tak jest. To znaczy drapacze chmur to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje w Emiratach, bo akurat uważam, że same drapacze, same wysokie budynki, oprócz tego najwyższego, który jest inżynieryjnym cudem świata, bo rozwiązuje bardzo wiele problemów, które przy projektowaniu trzeba pokonać, jak na przykład to, jak tak wysoki budynek ponad 800 metrów ma się nie odchylać pod wpływem wiatru. To są takie ciekawe rzeczy, które potem zostały zastosowane w różnych innych miejscach, jak mają jeździć i pędzić windy w takim miejscu. To był taki prawdziwy poligon dla innych architektów. Ale inne wysokie budynki, no mnie przynajmniej, ja trochę się zajmuję architekturą też w zawodowym życiu, zupełnie nie zachwycają. Zachwyca mnie pustynia i ona nigdy nie przestanie mnie zachwycać. Takie miejsce ciszy Rub al-Hali, czyli największa piaszczysta pustynia świata, bo zmieszaną powierzchnią jest oczywiście Sahara, ale pustynia piaszczysta to jest właśnie ta, która sięga do Omanu, do Arabii Saudyjskiej. Przepiękna, z czerwonymi piaskami, wielkimi wydmami, wielbłądami też żyjącymi tam nadal. Wspaniałe miejsce. Myślę, że, a przynajmniej bardzo chcę w to wierzyć, że wielu Emiratczyków, którzy teraz przecież mieszkają w tych, nie wiem, ogromnych 500 tysiąc metrowych willach, to tak naprawdę w sercu albo w jakimś DNA, albo we krwi tęskni do tego miejsca, tęskni do pustyni.
A co zachwyciło w tej pustyni? Ta właśnie nicość?
Chyba właśnie tak. To jest takie miejsce, w którym człowiek się może zastanowić nad sobą, tak sobie myślę. Miałam wielką przyjemność, brałam udział w takiej wyprawie wielodniowej na pustyni, na wielbłądach właśnie. To był taki event organizowany przez Centrum Dziedzictwa tamtejszego. Nikt początkowo nie wierzył, że ktokolwiek w ogóle się zgłosi, skoro można już te miejsce różne pokonywać za pomocą aut na 4 koła i świetnie się bawić, zjeżdżając po wydmach. To mnie akurat zawsze mniej bawiło. No to kto będzie chciał jechać na wielbłądach? No i od wielu lat to Centrum Dziedzictwa taki właśnie, taki przejazd organizuje. Różni ludzie się tam zgłaszają. I to było absolutnie cudowne doświadczenie, tak? Jak chodziliśmy spać w namiotach, jak kładły się wielbłądy, potem myśmy się kładli, jak trzeba było je karmić, jak wtedy można było poczuć, poczuć, że siedzi się z Arabami przy ognisku, słucha ich historii, śpiewa, je to, co oni przygotowywali, co przygotowywały ich babcie. Było to trochę oczywiście tak nastawione dla turystów. Jeździła na przykład za nami toaleta przenośna, z której można było skorzystać w miejscach postoju. To oczywiście było niemożliwe jeszcze, nie wiem, 60 lat temu. Fascynujące miejsce. Myślę, że dosyć podobne do morza. Do takiego uczucia, jak ktoś lubi pływać, a ja lubię, i jest na łódce niewielkiej i patrzy dookoła siebie i nie ma rzeczywiście nic. I są te fale, jest spokój i życie się układa w rytm no, tego, co dzieje się za 10 minut i jak wyminąć tę wydmę, a nie żeby pędzić z Poznania do innych miejsc i nie wiem, robić różne bardzo ważne rzeczy.
No to zrobimy sobie teraz krótką przerwę, chociaż mieliśmy tutaj ładny kontrast. Za oknami zima, a my o pustyni. Do rozmowy z Anną Dudzińską wrócimy za kilka minut. 23 minuty po godzinie 18 w Ciekawych Świata wracamy do Dubaju, do miasta, gdzie obok siebie żyją bardzo różne światy. Ekspaci z zachodu, przyjezdni specjaliści, milionerzy, ale też setki tysięcy pracowników zarobkowych z Azji i Afryki, funkcjonujących w systemie dalekim od europejskich standardów. Co oznacza życie w kraju, w którym prawa obywatelskie są przywilejem nielicznych? Z Anną Dudzińską rozmawia Gosia Michalska.
Tego lokalnego życia udało się zasmakować i zasmakować zarazem poprzez jedzenie, ale też poprzez bycie tam. Co właśnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o jedzenie, kulturę, ludzi, tych, którzy rzeczywiście są osobami lokalnymi tam.
No i to nie jest takie proste. To dostać się do domu tych lokalnych mieszkańców, to jest bardzo trudne. Mnie tak naprawdę tylko i wyłącznie umożliwił to mikrofon. Myślę sobie, że tak samo jak my zerkamy na nich w tych białych sukniach, galabijach albo czarnych abajach i patrzymy na nich będąc tam z ciekawością, to oni mają dokładnie tę samą perspektywę patrząc na nas. I myślę też, że oni w jakiś sposób boją się napływu, mimo tego, że to ich pozycja jest oczywiście mocniejsza, bo tutaj nie mamy co ukrywać, bo ja się fascynuję pustynią, ale może powinnam przede wszystkim mówić o, nie wiem, kulcie pieniądza, o tym, że jak pani mówi, że to jest miasto przyszłości, to ja krzyczę nie, właśnie chciałabym bardzo, żeby tak nie wyglądały miasta przyszłości, że to nie na tym polega życie wspólnotowe. W Dubaju ono po prostu jest w takich oddzielonych od siebie warstwach. No i jedną z tych warstw jest ta warstwa lokalnych mieszkańców, którzy, ja myślę, że bardzo wielu ekspatów, bo tak się nazywają ci przyjezdni, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to są ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nie byli w domu emiratczyka albo emiratki. Byłam i u księżnej i na paru przyjęciach takich związanych z czasem Ramadanu. Teraz mamy akurat Ramadan. To jest ten posiłek, który kończy cały dzień postu. No i to jest właśnie niezwykłe doświadczenie możliwe dzięki temu, że ma się, nie wiem, dziennikarskiego nosa, mikrofon i chęć do poznawania. Myślę, że to jest bardzo trudne dla normalnego mieszkańca Zjednoczonych Emiratów, a dla przyjezdnego to właściwie, powiedziałabym, że ktoś, kto tam przyjeżdża na tydzień, to jest właściwie niemożliwe. No chyba, że to jest jakaś atrakcja turystyczna organizowana, co też jest bardzo ciekawe i warto w tym brać udział na pewno.
To z tych spotkań z lokalnymi mieszkańcami, co w takim razie tam najbardziej zapadło w pamięć?
No i teraz się zastanawiam, czy powiedzieć o pałacu córki ministra, czy powiedzieć jednak o zwykłym domu i chyba wybieram tę drugą drogę i wspaniałe spotkanie z rodziną z Szardży, takiego emiratu, który jest emiratem najbardziej konserwatywnym, zaraz obok Dubaju, więc warto tam podjechać, gdy już się jest w tym Dubaju, są tam świetne muzea. I to był rzeczywiście taki posiłek, który, no, byłam zaproszona oczywiście do domu kobiet, bo kiedy rodzina się spotyka, to oni oczywiście jedzą razem posiłek, no ale kiedy przychodzi gość z zewnątrz, no to ja bym nie mogła być z mężczyznami w jednym pomieszczeniu przy tych tradycyjnych rodzinach, bo to oczywiście się bardzo zmienia w tej chwili. Ale to była bardzo tradycyjna rodzina i te, no, wspaniałe absolutnie doświadczenie, bo te kobiety tak postanowiły mnie przyjąć w najlepszy możliwy sposób dla siebie. Okadziły perfumami, kadzidłem, ubrały swoje suknie, dały najlepsze jedzenie, stół się uginał od tych półmisków.
To jakie jeszcze są wartości emiratczyków? Bo gościnność tutaj wspomniała pani. A co jeszcze? Czy ta żądza pieniądza jest właśnie tym stereotypem?
Prawda jest taka, że no myślę, że ci ludzie, zanim oni nauczyli się chodzić, to już pobiegli. To jest takie miejsce na ziemi, gdzie ten postęp nastąpił tak bardzo szybko, że ja próbuję ich zrozumieć w tej zmianie. A nie jest to proste oczywiście. Dlaczego? Skąd się to bierze, że no nawet trudno powiedzieć, że oni są zachłanni. No oni te pieniądze po prostu dostali. Oni mieszkali na pustyni, nie mieli nic i nagle ta ropa naftowa spod tych piachów dała im taki pocisk, strzał, nie wiem, rakietę, która ich wystrzeliła w przyszłość. Może dlatego miasta przyszłości.
Bardzo dziękujemy za te obrazki z miasta. Przypominam tytuł książki Dubaj, miasto innych ludzi, autorstwa Anny Dudzińskiej. To jest reportaż, który powstał z długiej obserwacji i codziennego doświadczenia życia w Dubaju. Z autorką rozmawiała Gosia Michalska. I've got to stand up for myself. The society don't care about nobody else. Be strong,
even if I know that this feeling is wrong. I do not care, even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong.
Ciekawi świata.
Już widziało się, słyszało, przeczuwało do. Lecz nam było ciągle mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć. Nam się chciało wiedzieć. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Lecz nam było ciągle mało, 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 mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w moich
nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Dobrze, dobrze wiem, mówiłem, aż zjawiło się niemiło, tak jak obiad po musztardzie obok mego kochanego. Kocham, 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 inne słowo bardziej. Wiem, słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem, drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie. Jestem pyłkiem, wiem, mówiłem, na tej wiedzy jak miedzy, przesiedziałem długie lata, 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 aż przypadkiem dowiedziałem się, że owszem, jestem pyłkiem, ale na wyjściowej marynarce świata. Wiem, słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem, drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Wiem, słodkie wiem. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Przeczuwało, dotykało.
Wiem. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Bardzo dziękujemy. To był Grzegorz Turnau, a my teraz przenosimy się w zupełnie inną przestrzeń, bo do historii, która wciąż żyje dzięki ludziom, którzy chcą ją opowiadać na nowo. Ale nie w takim szkolnym skrócie, ale poprzez rekonstrukcję spotkania, rozmowy z publicznością. Grażyna Wrońska spotkała się z Agatą Cieślik, członkinią grupy rekonstrukcyjnej związanej z Powstaniem Wielkopolskim. A ta rozmowa odbyła się w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Odwachu na Starym Rynku, czyli miejscu, które samo w sobie jest nośnikiem historii.
Pani Agato, jak spotkałyśmy się rok temu, była pani w zupełnie innym ubiorze.
Tak, to prawda. Strój ówczesny nawiązywał do początku XX wieku. Był to strój właśnie rekonstruktorski, który to odwzorowywał tamte kroje, tamtą modę. No dziś po cywilnemu.
Wtedy była długa spódnica,
tak,
prawda?
Tak.
A jak się pani w ogóle znalazła w tym stroju i w tym muzeum?
To trzeba się cofnąć jeszcze dalej niż ten rok wcześniej. Była taka konferencja na temat pamięci Powstania Wielkopolskiego organizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych. I tam miałam okazję wygłosić taki krótki referat na temat działalności mojej grupy rekonstrukcji historycznej ČUF, opowiedzieć o tym, jak się zajmujemy pielęgnowaniem właśnie pamięci, a tak się złożyło, że na tej samej konferencji była też obecna kierowniczka działu edukacji, czyli pani Dominika Bazaniak, która była zainteresowana tym, żeby współpracować pracę ze mną podjąć.
Grupa rekonstrukcyjna, proszę nam trochę o niej opowiedzieć. Bardzo cenimy sobie takie grupy rekonstrukcyjne, które przybliżają dawne czasy, ważne momenty historyczne. Jaka to grupa i jak się pani tam znalazła?
A to z kolei trzeba się jeszcze wcześniej cofnąć w czasie. Grupa rekonstrukcji historycznej Czów powstała w Kościanie i w jej szeregach są absolwenci tamtejszego liceum imienia Oskara Kolberga. I to tam właśnie się to wszystko zaczęło. Z tamtych okolic pochodzę. Okazało się, że mamy grupę, która jest bardzo historią zaintrygowana, szczególnie tą historią właśnie regionalną. No i się okazało, że takie działania, które mają ożywić tę historię, przybliżyć ją nam, już wtedy były nam bliskie i tak krok po kroku się okazało, że możemy sami taką grupę założyć i w niej działać i teraz no, już trochę nam się grupa powiększyła i możemy naprawdę piękne, piękne rzeczy robić.
To proszę nam powiedzieć o kilku takich działaniach tej grupy rekonstrukcyjnej i proszę jeszcze wyraźnie powiedzieć, jak ona się nazywa.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Czów. Ta nazwa trochę zaszaleliśmy, ponieważ nasza nazwa nie nawiązuje do żadnego istniejącego wyrazu. Jest to po prostu puenta bardzo długiego i wątpliwej jakości być może żartu dla niektórych, która no właśnie brzmi Czów. Pisowni zastosowaliśmy taką stylizowaną na język niemiecki. No i właśnie często budzi zdziwienie, skąd ta nazwa. No właśnie z pewnego żartu. Jeżeli chodzi o nasze działania, one zaczęły się od tego, że organizowaliśmy różnego rodzaju inscenizacje, głównie właśnie w Kościanie, w okolicach, które obrazowały wydarzenia Powstania Wielkopolskiego. Mamy też współpracę z wieloma szkołami, gdzie jeździmy, przeprowadzamy prelekcje i dla tych trochę młodszych, i dla tych trochę starszych. Jesteśmy też nie tylko w szkołach podstawowych, ale czasem odwiedzamy przedszkola, czasem szkoły średnie.
I bardzo się podobacie, sądzę.
Tak, jakby to, że przybywamy w strojach, to, że przybywamy z takimi rekwizytami z epoki, bardzo, bardzo cieszy. No ale to nie wszystko. Współpracujemy też z panem Jarkiem Dzikowskim, któremu bardzo bliskie jest Powstanie Wielkopolskie i z którym to wielokrotnie mieliśmy okazję stawiać tabliczki na grobach powstańców.
To wszystko w rejonie Kościana?
W rejonie Kościana, ale też ostatnio byliśmy w Poznaniu. Takie tabliczki na cmentarzu Miłostowskim stawiać, ponieważ już w ten weekend odbędzie się takie oficjalne nazwanie jednego z rond przy Kościanie imieniem Kompanii Kiełczewskiej, która to w powstaniu udział brała, a jak się okazuje, część osób, która tą kompanią dowodziła, pochowana została właśnie w Poznaniu. Więc teraz już możemy powiedzieć, że te osoby, które udało się odnaleźć tabliczki przy swoich grobach mają. Inni uczestnicy tej kampanii te tabliczki otrzymają już w najbliższy weekend.
A my mamy apel, byście państwo za daleko od radioodbiorników nie odchodzili, bo spotkamy się z Agatą Cieślik już za moment. 18:41.
Czemu mi serce tak bije? Pali wkoło mnie. Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Jakieś orły się w kurze trzepocą. Jakaś myśl szalona. Za dzień jeden
stanie, coś gruzy się spali.
Ta piosenka promowała w 2019 roku album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania wielkopolskiego. I nie bez powodu właśnie ten utwór pojawia się teraz w Ciekawych Świata, bo my wracamy do rozmowy o tym, jak dziś opowiadać historię powstania wielkopolskiego, jak zainteresować nią młodsze pokolenia i dlaczego rekonstrukcja bywa czymś więcej niż inscenizacją. Z Agatą Cieślik rozmawia Grażyna Wrońska.
Czy ta grupa jest tak dobrze jak pani zorientowana w historii? W jaki sposób tę wiedzę zdobywacie i pogłębiacie?
W naszych szeregach mamy i zawodowych historyków, ale mamy też inżynierów, prawnika, psychologa, bardzo szeroki przekrój zawodowy. Jednakże to, co jest dla nas szczególnie cenne, to to, że dzielimy się tą wiedzą. Czyli jeżeli ktoś odkryje jakąś ciekawostkę, to od razu jest informacja przesyłana dalej. Mamy taką wewnętrzną biblioteczkę elektroniczną, gdzie staramy się, jeżeli się nam uda jakieś skany pozyskać, takie cyfrowe publikacje udostępniać. Staramy się też zapoznawać na bieżąco z takimi publikacjami dotyczącymi naszego regionu. Ludzie często mówią nam, że nawet się nie spodziewali, że tak duże wydarzenia miały miejsce w naszym regionie, a im więcej takich spotkań mamy i zachęcamy też ludzi do szukania w swoich rodzinnych historiach tych powstańców wielkopolskich, no bo jak wiemy, no niemalże każda rodzina w Wielkopolsce taką historię posiada, to ludzie właśnie potem się dziwią, że a faktycznie tam jakaś była legenda o jakimś dziadku, który coś tam robił, a udało się zweryfikować, że faktycznie w powstaniu udział brał.
Przepraszam bardzo, że zapytam, pani ma ile lat?
No już niebawem 25 urodziny, więc ćwierćwiecze w tym roku.
A tą historią, kiedy się pani tak na dobre zainteresowała? To był dom rodzinny, szkoła, książki?
Historią interesuję się tak naprawdę od dziecka i zawsze to było mi bliskie, ale myślę, że taki najpełniejszy wymiar to osiągnęło właśnie w czasach licealnych, gdzie spotkałam po prostu grono ludzi, którzy byli tak samo tym zainteresowani jak ja i mogliśmy tę swoją pasję wspólnie rozwijać.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej zawsze odznaczało się bardzo wieloma inicjatywami. Ja pamiętam pana doktora Florkowskiego.
Tak, też muzeum w Kościanie, które bardzo, bardzo z doktorem Florkowskim współpracowało. Faktem jest, że faktycznie ta okolica Kościana odznacza się wieloma takimi...
Społecznikami, prawda?
Społecznikami, tak. To jest chyba najlepsze określenie. Więc też te inicjatywy, które towarzystwo podejmuje, są bardzo cenne i bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ im więcej osób będzie działało lokalnie, działało na rzecz tej naszej małej ojczyzny, tej naszej historii, tym lepiej.
Te inicjatywy lokalne muszą mieć jakiś kręgosłup, muszą się do czegoś odwoływać, prawda?
Gdy zaczęłam właśnie działać rekonstrukcyjnie, to działałam w takiej grupie, która starała się upamiętnić skautów, którzy to mieli znaczący udział, gdy krótko po wybuchu powstania wielkopolskiego udało się odzyskać w Kościanie, przejąć w sumie taki skład broni i amunicji, co było znaczące bardzo dla powodzenia dalszego tego powstania. To byli ludzie, którzy byli praktycznie w moim wieku. Jak tak się myśli o powstaniu, to co szczególnie jest mi bliskie, to zwrócenie uwagi na to, że no właśnie, to nie tylko ci panowie w mundurach, którzy absolutnie nie można tutaj odejmować im zasług, ale to też te panie, które dużo pracy wniosły i to też ci najmłodsi, no właśnie, ruchy skautingowe, ruchy harcerskie, które też swój udział w sukcesie tego powstania mają.
Agata Cieślik, którą poznałam rok temu w pięknym stroju dziewczyny z czasów powstania wielkopolskiego, w tej chwili już pracuje w Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Tak, trwa budowa nowej siedziby, do której mamy nadzieję już niebawem się przenieść.
I rozumiem, że pani teraz oprowadza młodych ludzi, chyba ze szczególną sympatią. no ale też tych wszystkich, którzy przychodzą.
Tak, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak ta praca tutaj wygląda pod tym względem, no właśnie, że jest to połączenie takich moich dwóch pasji, czyli i edukacji, i historii, i że mogę tą edukację historyczną tutaj prowadzić, to jest ogromne, ogromne dla mnie
szczęście.
Szczęście, tak, to jest chyba dobre słowo. Głównie skupiam się, co prawda, na grupach młodzieżowych, ale także nie brakuje wizyt naszych najmłodszych Ejbrów tutaj w muzeum. Dla nich też mamy przygotowane specjalne ścieżki oprowadzania, ale i dla dorosłych znajdzie się coś przyjemnego, mam nadzieję.
To zapraszamy, do muzeum i do w Odwachu i do spotkania z panią Agatą Cieślik. I nie tylko, oczywiście.
Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również.
A my bardzo dziękujemy za kolejną lekcję historii. Z gościem rozmawiała Grażyna Wrońska. Za momencik zmienimy temat. Zerkam na kalendarz. No, proszę państwa, wielu z nas pewnie myślami jest przy zbliżających się feriach zimowych. A kiedy dziś myślimy o tych dawnych feriach zimowych, to często pewnie widzimy je przez filtr sentymentu. Sanki, śnieg po pas, dzieci biegające po podwórkach, beztroskę i wolność. Tymczasem materiał, który za kilka minut przywołamy, brutalnie konfrontuje to wyobrażenie z faktami.
Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki.
Lecą skry, hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kobieta kuli gry, hej, kuli gry.
Będzie kuli, niczym błyskawica. Hej, porwali te panny prosto od Kicica. Hej, porwali te panny prosto od Kicica. Zbójnik od Kicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem soki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem.
Jak spadnie śnieg, to ta propozycja z kuligiem będzie jak najbardziej na czasie. A w poniedziałek, 16 lutego, rozpoczynają się w Wielkopolsce ferie zimowe. Przed nami czas wyjazdów, korzystania z bogatej oferty, zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży. No a dawniej przecież tak nie było, na przykład ponad 100 lat temu. Jak wówczas spędzano ferie w Wielkopolsce? Jakie zabawy miała młodzież? I o tym wszystkim również też ku przestrodze opowiada leszczyński regionalista Damian Szymczak, z którym spotkał się Bartłomiej Klubś.
W tej pierwszej połowie XX wieku, konkretnie oczywiście tu w polskim przypadku do 1939 roku, jak spędzano zimowe ferie? W zasadzie to ich nie spędzano. Także taka to przewrotna odpowiedź z mojej strony. Może tutaj sobie wyjaśnimy taką rzecz. W jaki sposób był system wakacji wtedy ustawiony? Wakacje zaczynały się plus minus gdzieś powiedzmy 5 lipiec, skończyły się między 20 sierpnia a końcem września. Dlaczego? Dlatego, że po prostu były ustawione pod prace polowe. Przypomnę, że właśnie wtedy, kiedy się kończyły żniwa, no to też się kończyły ferie. Później były 10-dniowe ferie tak zwane ziemniaczane, kiedy zbierano ziemniaki i buraki. No później były te ferie zimowe, później już wiosenne. Także życie przed wojną generalnie toczyło się wokół rolnictwa. No 75%, nawet do 80% ludzi żyło z tego rolnictwa, także tutaj te ferie też musiały być pod to podstawione. Dzieci musiały pomagać w polu, aczkolwiek latem jeszcze czasami się zdarzyły różne kolonie, różne półkolonie. Zimą nie spotkałem się z takim przypadkiem. To też było inne podejście społeczne do tego. No wtedy uważano, że naturalnym środowiskiem dziecka jest dom i wychowanie przez matki. O ile latem mamy miały różne prace polowe, natomiast zimą oczywiście mamy siedziały w domach, więc po prostu wychodzono z założenia, że mają dzieci i niech się nimi, tymi dziećmi zajmują. Tutaj obiegając ewentualne pytanie, no mężczyźni mieli gorzej z reguły i bardzo często zimą chodzili na odrobę, chodzili zarabiać do lasu, wycinać drzewa. Wczesna młodzież miała dziwne hobby, tak na przykład wykolejanie pociągów, bardzo popularna wśród ówczesnej młodzieży, w cudzysłowie zabawa. Tak, tak, proszę Państwa, to nie jest pomyłka i to też akurat niezależnie od pory roku. Na polskich kolejach regularnie w wielu miejscach wypadały z torów pociągi, ponieważ no najczęściej przypuszczam młodzi mężczyźni, bo z reguły no nie udawało się tych osób złapać, czy chłopacy po prostu wykolejali te pociągi. No tutaj taki pierwszy z brzegu przykład jeszcze z jesieni 1901 roku. Kolejka powiatowa Kościan-Gostyń pod Wielawami. Ktoś wykoleił dwie lokomotywy przez rozmyślne, złe ustawienie relsów, a z kolei w tym samym czasie pod Wielichowem podłożono żelazne brony na szyny. Też pociąg linii Gostyń-Kościan. Ktoś rozkręcił w Kurzej Górze, tam pociąg się wykoleił, szyny po prostu zostały rozkręcone. No młodzież daleka była od ideału grzeczności, no kto był grzeczny, ten był. Natomiast młodzi mieli pomysły, które dzisiaj na szczęście młodym do głowy nie przychodzą. A jakie były zabawy? No to zabawy z sankami. Zabawy z sankami były bardzo popularne. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast no te zabawy często się po prostu kończyły tragicznie. Też nie brakuje tych opisów utonięć pod lodem. Przyznam, że troszeczkę też mnie zastanawia, dlaczego te dzieci przed wojną tak bardzo często lubiły po lodzie, po rzekach jeździć, po jakichś stawach. Jakby mało miały wzgórz, wzgórków, z których po prostu można sobie na tych saneczkach pojeździć, bo to była rzeczywiście jedna z takich ulubionych form spędzania wolnego czasu. Jeszcze nie tak dawno przypomnę, już myślę, że nawet nie słuchaczom w średnim wieku, tylko tym młodszym, mówiło się, że dziecko plus zapałki równa się pożar. Każdy może sobie przejrzeć gazety, po prostu aż się roi od opisów właśnie najrozmaitszych pożarów. Wtedy generalnie wszystkie budowle na wsiach, przynajmniej no w mieście trochę co innego, natomiast na wsiach były drewniane, więc dzieci, no myślę właśnie, no choćby tak teraz zimą z nudów miały najwięcej czasu i chodziły do szkoły, no to się bawiły zapałkami. I od tego już niedużo brakowało rzucić zapałkę w siano i za chwilę płonął dom, a czasami i pół wsi.
Ferie to czas wyjazdów, czy góry, czy niektórzy preferują morze. W tamtych czasach tego nie było.
Może jakieś elity to rzeczywiście, ale to dosłownie tam ułamki procent. Mieliśmy w Lesznie taką rodzinę Góreckich, tych od odstowni. Są zdjęcia, jak jeździli rodziną gdzieś tam do Krynicy Morskiej, gdzieś w latach 30. góry w nasze Tatry, ale podkreślę, to była naprawdę taka elita.
No tak, no ale chyba nie aż tak drastycznych wspomnień z ferii zimowych się spodziewaliśmy, prawda? Ale nostalgia, jak widać, bywa wybiórcza, bo najczęściej skupiamy się na tym, co miłe i dobre. A z drugiej strony ta rozmowa też pokazała, jak ogromną zmianę przyniosły i rozwój wiedzy i większa odpowiedzialność dorosłych oraz lepsza organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z Damianem Szymczakiem, leszczyńskim regionalistą, rozmawiał Bartłomiej Kluś. My życzymy Państwu bezpiecznych, ciekawych i beztroskich wakacji zimowych. No i zapraszamy już za tydzień. Kłaniamy się pięknie, Joanna Diwina i Jarosław Pachczyński.
Ciekawi świata.